Poznaliśmy w czasie poprzedniej audycji okoliczności, w jakich Jakub otrzymał błogosławieństwo od swego ojca Izaaka. Dzisiaj będziemy uczestnikami jego wędrówki do Haranu. Izaak i Rebeka wysłali tam Jakuba, by w kręgu dalszej rodziny wyszukał dla siebie przyszłą żonę. W początkowych wierszach 28 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. Idź do Paddan Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja. Izaak przestrzega Jakuba przed poślubieniem kobiety spośród mieszkanek Kanaanu. Po raz kolejny słyszymy więc ostrzeżenie przed zawieraniem związku małżeńskiego pomiędzy osobą wierzącą a niewierzącą. Ostrzeżenie to powtarza się w Starym Testamencie wielokrotnie. Znajdujemy je także w Nowym Testamencie. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian czytamy w rozdziale 6: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Biblia wielokrotnie ostrzega wierzących ludzi przed łączeniem się w związki małżeńskie z niewierzącymi. Często zdarza się tak, że młody mężczyzna i młoda kobieta zakochują się w sobie i postanawiają wstąpić w związek małżeński, pomimo że jedno z nich jest wierzące, a drugie nie. Strona wierząca najczęściej zakłada, że uda się jej doprowadzić po jakimś czasie do nawrócenia swojego współmałżonka. Jednak rachuby te w ogromnej większości przypadków zawodzą i dzieje się tak, że to osoba wierząca równa do niewierzącej i oddala się od Chrystusa, a jeśli nie, w małżeństwie następuje rozdźwięk, rozdarcie, brak pełnego porozumienia, brak jedności, brak duchowej harmonii. To jest coś, co niszczy małżeństwo. Nieraz młodym ludziom trudno uwierzyć w to, że duchowa jedność w małżeństwie jest tak ważna i tak trudna do osiągnięcia. Wielu młodym mężczyznom i wielu młodym kobietom wydaje się, że w ich przypadku będzie inaczej, że uda się im pozyskać swojego partnera dla Chrystusa, bo przecież tak się kochają i wydaje się im, że są osobami przeznaczonymi dla siebie. Ale doświadczenie tysięcy małżeństw, w których tylko jedna osoba jest wierzącą, wskazuje na smutną regułę. Jeśli nie udało się stronie wierzącej pozyskać swojej ukochanej czy swego ukochanego dla Chrystusa w okresie narzeczeństwa, nie uda się doprowadzić do jej czy jego nawrócenia także w związku małżeńskim. Bóg wyraźnie nas przestrzega: nie wstępujcie w związki małżeńskie z osobami niewierzącymi. I nikt nie może się dziwić, gdy boleśnie doświadcza zasadności Bożego ostrzeżenia na własnej skórze. Gdy postępujemy wbrew Bożemu Słowu, ponosimy konsekwencje swoich decyzji. Bóg ostrzega nas nie dlatego, żeby nas ograniczać, ale aby nas chronić i wskazać nam właściwą drogę. Jakubowi właściwą drogę wskazali jego rodzice, Izaak i Rebeka. Jakże ważne jest to, by wierzący rodzice mieli dobry kontakt ze swoimi dziećmi, aby wtedy, gdy dorosną, były skłonne wysłuchać ich rad. Jakub wysłuchał rady swego ojca Izaaka i wyruszył do Haranu, gdzie żyli krewni ze strony Rebeki, ludzie wyznający wiarę w jedynego Boga. Mieszkał tam, w miejscowości Paddan Aram, brat Rebeki, Laban, który miał dwie córki, Leę i Rachelę. Izaak wskazał Jakubowi dom ich krewnych, gdzie Jakub mógł znaleźć kandydatkę na żonę, wyznającą wiarę w jedynego Boga. Zwróćmy uwagę na dalsze słowa Izaaka. Powiedział on Jakubowi: A Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił, uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo otrzymane przez Abrahama da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi. po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Padan Aram, do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa. Izaak zapowiada, że wszechmocny Bóg będzie kierował krokami Jakuba. Pan obiecał to przecież już Abrahamowi, że jego potomkowie będą przez niego błogosławieni. Jakub stanie się ojcem 12 synów, praojcem 12 plemion Izraela. Historia ludu izraelskiego rozpocznie się właśnie wtedy, gdy Bóg nada Jakubowi imię Izrael i gdy jego synowie staną się protoplastami 12 pokoleń. Nie możemy powiedzieć, że Abraham był Izraelitą. Abraham był Aramejczykiem, podobnie jak jego ojciec Terach i jego brat Nachor. Ale Bóg powołał Abrahama i uczynił go ojcem rodu, z którego wywiódł lud izraelski. Musimy jednak pamiętać, że także Izmael był synem Abrahama i że potomkowie Izmaela również powołują się na swoje pochodzenie od Abrahama i mają do tego pełne prawo. Ale linia genealogiczna biblijnego narodu wybranego biegnie poprzez umiłowanego syna Abrahama, syna obietnicy Izaaka i poprzez syna Izaaka Jakuba. Bóg Biblii to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pamiętajmy o tym i kochajmy naszego starszego brata, biblijnego brata Izraela. Wsłuchajmy się raz jeszcze w słowa Izaaka, skierowane do Jakuba, który wkrótce zostanie nazwany przez Boga Izraelem. A Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił, uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwa, także staniesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo Abrahama da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi. Widzimy, że Izaak w pełni rozumie to, że Boże błogosławieństwo, które otrzymał jego ojciec Abraham i które zostało przekazane także jemu, będzie chronić także i prowadzić jego syna Jakuba. Po udzieleniu błogosławieństwa Jakubowi Izaak wyprawił syna w drogę. Czytamy dalej. A Ezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan Aram, aby sobie tam wybrał żonę, a błogosławiąc go dał mu rozkaz: nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu. I że Jakub usłuchał ojca i matki i udał się do Paddan Aram. Gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu Izaakowi, poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Mahalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. Starszy brat Jakuba, Ezaw, który miał już dwie żony, Chetytki, wziął sobie za żonę jeszcze Izmaelitkę, sądząc, że w ten sposób przypodoba się swoim rodzicom. Ukazuje to, jak małe rozeznanie w sprawach duchowych miał Ezaw. Dalej, od 10 wiersza 28 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy o wędrówce Jakuba do Haranu i odtąd to Jakub będzie głównym bohaterem relacji biblijnej. Kiedy Jakub wyszedł z Beerszeby, wędrował do Haranu. Trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. Jakub wędrował na północ. Dotarł do miejsca, które nazwał, jak się wkrótce dowiemy, Betel, czyli Dom Boga. Betel leży 20 kilometrów na północ od Jerozolimy, a Beerszeba, skąd Jakub wyruszył, znajduje się ponad 40 kilometrów na południe od Jerozolimy. Jakub przeszedł więc ponad 60 kilometrów pieszo w ciągu jednego dnia. Musiał zatem iść szybko, bez przerw i zmęczony dotarł do miejsca, w którym postanowił położyć się i przespać, bo słońce już zaszło. Jakub był daleko od domu, prawdopodobnie po raz pierwszy tak daleko od stron rodzinnych. Był zmęczony i zapewne czuł się osamotniony, z dala od domu, od rodziny w nieznanej mu pustynnej okolicy. Ale Jakub nie był tu tak naprawdę sam. Czytamy dalej. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. A potomstwo Twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. Drogi słuchaczu, zanim zastanowimy się nad znaczeniem tego niezwykłego snu Jakuba, wyobraźmy sobie tego człowieka, samotnie śpiącego na pustyni, z kamieniem pod głową. Ten obraz ma wielką, bardzo radosną dla nas wymowę. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakichkolwiek warunkach, o jakiejkolwiek porze, nie jesteśmy samotni. Bóg o nas nie zapomina. On nas kocha. On zawsze czuwa i pragnie, byśmy odczuwali Jego obecność, żebyśmy wiedzieli, że z Nim jesteśmy bezpieczni. Miejsce, w którym znalazł się Jakub, to miejsce szczególne. To tutaj Bóg po raz pierwszy objawił się Abrahamowi po jego przybyciu do ziemi obiecanej. A teraz Bóg objawia się we śnie Jakubowi i przekazuje mu te same obietnice, to samo poselstwo, które jako pierwszy otrzymał Abraham, a potem jego syn Izaak. Teraz Bóg przemawia do wnuka Abrahama, Jakuba, i potwierdza, że spełni wszystko to, co zapowiedział. Możemy sobie wyobrazić, jak wspaniałe było to przeżycie dla Jakuba. Daleko od domu, w drodze do odległego Haranu, Jakub zasypia zmęczony i we śnie przemawia do niego żywy Bóg, potwierdzając wszystkie wspaniałe obietnice dane przedtem Abrahamowi i Izaakowi. Bóg zapewnia Jakuba, że będzie stale z nim, gdziekolwiek się uda, że będzie mu błogosławił i że on, a potem jego potomkowie, zamieszkają w ziemi Kanaanu. Bóg darował Jakubowi wspaniałą wizję, wizję drabiny opartej o ziemię, sięgającej nieba swoim wierzchołkiem. Po drabinie wstępowali w górę i schodzili w dół aniołowie, a na jej szczycie stał sam Bóg. Co oznacza ta wizja? Wsłuchajmy się w słowa Jezusa, który w rozmowie z Natanaelem, zapisanej w Ewangelii Jana, nawiązał do wizji Jakuba, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Drabina Jakubowa to symbol Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. To On jest drogą do Ojca, jedyną drogą prowadzącą do nieba. Bóg Ojciec posłał na ziemię swojego jedynego Syna i tylko On, który zstąpił na ziemię, żeby umrzeć i powstać z martwych, miał moc, by wstąpić z powrotem do nieba. On ma też moc, żeby utorować drogę do nieba każdemu, kto zrozumie i przyjmie Jego dzieło odkupienia, kto uwierzy w Niego jako Zbawiciela i Pana, kto Mu zaufa i w Jego ręce odda ster swojego życia. Jezus Chrystus jest jak owa drabina łącząca ziemię i niebo. Jezus jest jak pomost pomiędzy mną, grzesznikiem, a świętym, żywym Bogiem. Jezus jest drogą do Ojca, drogą jedyną. Sam powiedział: Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drogi przyjacielu, czy zaufałeś już Chrystusowi? Czy wstąpiłeś na drogę prowadzącą do nieba? Wspaniały sen miał Jakub, a gdy się zbudził, wiedział, że to sam Pan go nawiedził. Czytamy dalej od wiersza 16. Gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł, o jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Jakub był poruszony, wstrząśnięty. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem, powiedział Jakub sam do siebie. Był zdjęty trwogą, bo wiedział, że jako grzesznik nie ma prawa ostać się w obecności Boga. Miejsce to przejmuje grozą, wołał Jakub. I możemy sobie wyobrazić, jak my czulibyśmy się na pustyni nocą, gdyby żywy Bóg w namacalny sposób zamanifestował tam, gdzie jesteśmy, swoją obecność. Teoretycznie wierzymy w to, że Bóg jest wszechobecny. Ale jak zachowalibyśmy się, gdyby Bóg objawił się nam tak jak Jakubowi? Jakie to niezwykłe, że Bóg objawia się nam, grzesznikom. Objawia się nam najpełniej w Jezusie Chrystusie. Dzięki Niemu widzimy, jak wielka jest miłość Boga Ojca. On uświadamia nam całą naszą grzeszność, ale On też wskazuje nam drogę ratunku, otwartą drogę do nieba. Jakub, zatrwożony, ale i zachwycony, woła: prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. I nazwał to miejsce Betel, to znaczy dom Boży. W końcowym fragmencie 28 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę i dał temu miejsce nazwę Betel, czyli dom Boga. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz, po czym złożył taki ślub: jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę ci składał w ofierze dziesięcinę. Jakub składa Bogu ślubowanie. Bóg przemówił do niego i teraz on odpowiada. Jest to dobra reakcja, bo Bóg oczekuje na naszą odpowiedź. Ale słowa Jakuba nie są w pełni dojrzałe. Jakub stawia gdyby warunki Panu Bogu. Mówi tak: jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, jeżeli będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Jakub stawia niejako warunki Panu Bogu. Mówi: jeżeli Bóg będzie czynił to i to, wtedy ja będę mu służył. Nie jest to postawa właściwa. Jakub będzie musiał się nauczyć jeszcze bardzo wiele, żeby zrozumieć, że wszystko, co Bóg sprawia w jego życiu, to dowód jego miłosierdzia, jego cudownej łaski. Jakub będzie musiał boleśnie doświadczyć, jak bardzo jest grzeszny, jak bardzo jest słaby i jak bardzo potrzebuje Bożego ratunku, Bożej pomocy, Bożego przebaczenia i Bożego przewodnictwa. Wielu ludzi także dzisiaj mówi: jeśli Bóg uczyni to i to, wtedy będę mu służyć. A to zupełnie nie tędy droga. Bóg przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie, okazuje nam swoją miłość, wyciąga ratującą rękę i wzywa: zaufaj mi, otwórz dla mnie swoje serce, uwierz, że pragnę dla ciebie tego, co najlepsze. Będę cię prowadził, będę cię kształtował, tylko zwróć się szczerze ku mnie, krocz za mną, żyj ze mną na co dzień. Kochany przyjacielu, czy odpowiedziałeś już na to jego wezwanie? Jest to wezwanie miłości. On pragnie przygarnąć cię do swego ojcowskiego serca i w Jezusie Chrystusie chce cię błogosławić wspaniałymi duchowymi darami nieba. One są nieporównanie cenniejsze niż jakiekolwiek dobra materialne. Są cudowne, bo nie przemijają, zaspokajają wszelkie pragnienia i przynoszą prawdziwy pokój, radość i szczęście.